Cześć Ela.
Cześć Paja. Dziś będzie o chmurach i różańcach.
Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu, już tłumaczę. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Na początek informacja, a właściwie kilka informacji, o ile dobrze sobie to tak teraz na szybko liczę, to chciałabym Wam powiedzieć o trzech rzeczach. Po pierwsze, bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wystawiają nam oceny w serwisie Spotify. Bardzo nam miło, dzięki temu możemy trafiać do nowego grona odbiorców, słuchaczy i słuchaczek. Bardzo Was prosimy o zostawienie nam 5 gwiazdek, jeśli podoba Wam się to, co robimy. Przypominamy też, że mamy konto w serwisie Patronite, znajdziecie link do naszego profilu w serwisie Patronite w opisie odcinka. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękujemy naszym matronkom i naszym patronom za wsparcie. I trzecia rzecz, w poniedziałek, teraz ten najbliższy, czyli 13 listopada, będziemy w Poznaniu w księgarni Bukarest. Bardzo się cieszymy z tego wyjazdu do Poznania. Będziemy tam o 19:00. Jeśli jesteście z Poznania, to bardzo serdecznie Was zapraszamy. Wpadnijcie przybić piątkę o wszystkich naszych wydarzeniach wyjazdowych, możecie dowiedzieć się z naszych mediów społecznościowych, linki do nich również w opisie odcinka. To chyba są trzy rzeczy, nie?
Tak, udało się.
To tyle z ogłoszeń i zapraszamy Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka, który będzie na pewno super. Ten odcinek jest o Irlandii.
Tak, tak, to prawda, ale na pewno był już jakiś odcinek zatytułowany o Irlandii nieraz, więc dzisiaj ten tytuł jest taki bardziej tajemniczy, o chmurach i o różańcach, a właściwie trochę na odwrót do tego podejdziemy, jeśli chodzi o kolejność, bo zaczniemy sobie od tych różańców i od wstawania z kolan. Naszą pierwszą książką, o której dzisiaj porozmawiamy, to reportaż, świetny reportaż Irlandia wstaje z kolan Marty Abramowicz, który ukazał się nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej i miałam przyjemność poprowadzić spotkanie z Martą Abramowicz w zeszłą środę w Rybnickiej Bibliotece i w tym celu wydawnictwo Krytyki Politycznej przysłało nam książkę, za co bardzo dziękujemy. No i tym sposobem obie miałyśmy okazję się z nią zapoznać, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj o Irlandii będziemy mówiły obie.
Tak, ja też się bardzo cieszę, że będziemy rozmawiać sobie o tej książce i w ogóle to spotkanie z Martą Abramowicz było świetne. Jest świetną rozmówczynią, świetnie opowiada, jest taka bardzo otwarta i ma niesamowitą wiedzę i widać, że potrafi przekazać swoją wiedzę i swoje spostrzeżenia i wszystko to, czego się dowiedziała w toku pracy nad książką, nie tylko spisując to, bo jej książki czyta się świetnie. Ja czytałam jeszcze tę książkę o zakonnicach, a teraz Irlandię, więc nie tylko czyta się to świetnie, ale też słucha jej się wspaniale, bo ona naprawdę rewelacyjnie buduje wypowiedzi, ma świetny kontakt z słuchaczami na publiczności, więc to było naprawdę superowe doświadczenie. No i też uważam, że napisała bardzo ważną i bardzo potrzebną nam książkę. Książkę lustro, jak sama mówi w tej pozycji, jak sama to jeszcze podkreślała na spotkaniu. Książkę lustro, w której Polacy katolicy mogą się trochę poprzeglądać, pozastanawiać, zobaczyć, gdzie tu jakieś podobieństwo, gdzie tu jakaś różnica, jakaś krzywizna, gdzie coś pęka. Taka bardzo ciekawa, trafna metafora, która może wiele nam dać, jeśli tylko sobie pozwolimy na jakąś rozmowę, do czego Marta Abramowicz zachęca właśnie do tego rozmawiania, mniej lub bardziej aktywnego porównywania się z tą historią Irlandii, no nie?
Tak, ta książka w ogóle wyrosła trochę z takich pytań, które były autorce zadawane w różnych okolicznościach, bo my w Polsce wiemy, że Irlandia też była krajem bardzo silnie katolickim, pod pewnymi względami jeszcze bardziej stłamszonym przez tę całą katolicką moralność i takie bardzo sztywne zasady narzucone przez Kościół, przez hierarchów, przez innych takich stróżów właśnie porządku katolickiego i tej takiej wszechogarniającej moralności. Więc wiemy, że historycznie pod tym względem właśnie religijnym i tej jakiejś takiej jednorodności właśnie zasad i spojrzenia na świat jesteśmy bardzo podobnymi krajami. No więc stąd pojawiało się to pytanie zadawane Marcie Abramowicz, jak Irlandczycy to zrobili, że w ich kraju tyle się zmieniło, że oni właściwie w bardzo krótkim czasie tak bardzo poszli naprzód jeśli chodzi o jakąś otwartość, o zmiany w prawie, o na przykład dopuszczenie prawa do aborcji, o dopuszczenie małżeństw dla par jednopłciowych, o w ogóle takie społeczne rozluźnienie i możliwość właśnie tych, dopuszczenie tej różnorodności, czy to poglądów, czy takiej większej swobody w interpretowaniu różnych nakazów. Właśnie podobało mi się to, co też autorka powiedziała na spotkaniu, że Irlandczycy sami o sobie mówią, że oni przeszli od bycia krajem katolickim do bycia krajem chrześcijańskim i to jest, myślę, bardzo znacząca zmiana. No więc z tego powstała ta książka, z tej chęci spojrzenia na to, jak wyglądało to wcześniej w Irlandii, jak wyglądał ten proces zmian, dokąd on doprowadził, co sprawiło, że te zmiany zaistniały. No i właśnie to przejrzenie się w tym lustrze tej opowieści nas, Polaków i Polek, i żebyśmy sami mogli sobie spróbować odpowiedzieć na to pytanie właśnie, gdzie to się zaczęło, ta zmiana, co może nas czekać, co powinniśmy zrobić, w którą stronę zmierzać.
Tak, no to jest nie tylko książka o zmianach i właśnie tego, tak jak powiedziałaś, jak to się stało, że te zmiany zaczęły następować, ale też dlaczego one musiały się pojawić i czemu jakaś zmiana musiała się wydarzyć. Bardzo mi się podoba w ogóle praca ze źródłami, jaką Marta Abramowicz wykonuje. To jest bardzo porządnie, ale też przejrzyście napisana książka, bo jednak ta historia Irlandii, mimo jakichś tam podobieństw, no oczywiście jest też bardzo dużo różnic. Pisze tutaj właśnie o efektach kolonializmu brytyjskiego, prawda? I jak to się w ogóle stało, że Irlandia była taka, a nie inna i skąd ta silna pozycja Kościoła, taka polityczna i moralna i etyczna, więc bardzo solidnie buduje taką jakąś podstawę, żeby zrozumieć, dlaczego w ogóle tak było i co się potem działo, że to musiało się zmienić, więc to było dla mnie takim bardzo, że to jest wszystko tak świetnie i przejrzyście po prostu napisane, żeby zrozumieć raz, żebyśmy też wyszli z tego z jakąś wiedzą na temat właśnie tego kraju, żeby nie tylko się tak poprzeglądać, kiedy to u nas będzie i zastanawiać się nad Polską, ale też przede wszystkim po prostu, żeby zrozumieć Irlandię i jej historię najnowszą, tą po XX wieku, więc no wydaje mi się, że to jest też taki bardzo ważny aspekt, że no tak, to nie tylko jest to lustro, żebyśmy się my, Polacy, katolicy, mogli przeglądać w tym, jak to się tam działo i o co chodziło, ale też po prostu, żebyśmy mogli zrozumieć inny kraj.
Nie, myślę, że to trzeba podkreślić, że jednak główną bohaterką, czy głównymi bohaterami tego reportażu jest Irlandia, Irlandki i Irlandczycy, więc ta Polska gdzieś na obrzeżach się właściwie pojawia. Zresztą Marta Abramowicz powiedziała, że w trakcie tych dwóch lat, kiedy pisała tę książkę, właściwie była trochę odcięta od Polski, co dobrze jej zrobiło. Ale właśnie tak jak mówisz, wydaje mi się, dla mnie to jest reportaż, który jest świetną syntezą, bo on nie jest przeładowany faktami. Właśnie mamy tutaj bardzo dużo elementów, o których trzeba by wspomnieć, prawda? Żeby zbudować właśnie, tak jak powiedziałaś, ten pełny obraz, skąd historycznie pewne rzeczy się wzięły, jak geografia, jak społeczne stosunki, jak właśnie to, w jakiej sytuacji Irlandia była po odzyskaniu niepodległości, jak to wszystko wpływało na tworzenie się nowych zasad społecznych i to wszystko w tej książce można znaleźć, ale właśnie nie ma zupełnie takiego poczucia, że my musimy zgłębić jakiś strasznie złożony temat. Nie, w tę książkę się wchodzi bardzo płynnie, bardzo gładko i myślę, że nawet jak ktoś nie ma zielonego pojęcia, zielony tutaj pięknie pasuje, o Irlandii, to bardzo szybko można się w ten temat wgryźć, zupełnie bez takiego poczucia zagubienia i bez takiego właśnie jakiegoś mozolnego zagłębiania się tutaj. Ta historia i te wszystkie fakty są świetnie przetykane z historiami konkretnych ludzi. Myślę, że ludzie tutaj są najważniejsi w tym reportażu, jednostki, ich doświadczenia, ich historie.
Tak, zgadzam się z tobą właśnie, że ludzie i ich historie i właśnie jak przez jednostki opowiadane są historie grup społecznych, które Kościół katolicki w Irlandii skrzywdził, a to są naprawdę bardzo przeróżne grupy, zaczynając od dzieci, które były umieszczane w szkołach przemysłowych, czy odbierane matką przez właśnie matki, młode kobiety, albo takie, które zostały same bez męża, który utrzymywał rodzinę, więc co się działo z kobietami, jak kobiety z kolei były krzywdzone w systemie Kościoła katolickiego, który zajmował się opieką nad różnymi grupami, które wymagały opieki w wyniku takiego, a nie innego uwarunkowania ekonomicznego, które miało miejsce w Irlandii, przez osoby queerowe, które były bardzo mocno dyskryminowane też w wyniku prawa, które pozostawił po sobie kolonizator, czyli Anglicy, prawda? Więc wiele tutaj jest grup, które dochodzą w pewnym momencie do głosu, które w pewnym momencie zaczynają współpracować, które w pewnym momencie zaczynają opowiadać o swoich krzywdach i ujawniać to, co się z nimi działo za zamkniętymi drzwiami klasztorów, szkół, przytułków, pralni, magdalenek i tak dalej. Więc właśnie opowiadanie głosem jednostki jakiejś szerszej grupy tutaj bardzo dobrze się to sprawdza i też te jednostki, które opowiadają, to naprawdę takie silne i różnorodne głosy, które przedstawia nam Marta Abramowicz w tej książce.
Ciekawe są dla mnie też głosy osób, które właśnie są albo blisko związane z kościołem, albo wręcz są członkami i członkiniami kościoła, bo mamy tutaj też głosy księży czy byłych księży, zakonników, którzy zupełnie nie zgadzają się z jakimś takim mainstreamowym, nazwijmy to, podejściem kościoła katolickiego i to nie tylko współcześnie, ale też w poprzednich dekadach przemawiali takim głosem w opozycji do na przykład biskupów i innych hierarchów, więc to nie jest tak, że mamy dwie grupy, które się ścierają nawzajem, czyli katolicy i powiedzmy niekatolicy, chociaż to jest ogromne uproszczenie, bo w pewnym momencie w Irlandii bardzo trudno było być niekatolikiem, ale chodzi mi o to, że właśnie pokazane jest też to, jak te osoby, które chcą być religijne, czy chcą być wierzące, czy wyznają jakąś duchowość,
czy w jakiś sposób być po prostu w tym kościele.
Tak, w kościele, czy stosować zasady właśnie chrześcijaństwa, jak one też walczą o jakieś zmiany, o jakieś inne podejście, o rozliczenie się z właśnie z tymi wszystkimi krzywdami, o których wspomniałaś przed chwilą, więc mamy tutaj właśnie osoby bardzo różnie podchodzące do, tak szeroko mówiąc, kościoła, wiary, duchowości, które w bardzo różny sposób też próbują sobie w swoim własnym życiu poukładać te sprawy i działają albo na bardzo małą osobistą skalę w tym kierunku, żeby jakiś rozrachunek przeprowadzić, albo na dużo większą skalę, prowadząc jakiegoś rodzaju kampanię, zakładając stowarzyszenia i tak dalej, więc ten przekrój bardzo szeroki rozmówców i rozmówczyń, z którymi Marta Abramowicz się spotyka, to jest coś bardzo cennego dla mnie.
Jeśli chodzi o to rozliczanie krzywd, to już na samym końcu, znaczy prawie na końcu, był taki poruszający dla mnie fragment, a właściwie wątek właśnie tego rozliczania wzajemnych krzywd i tego, co się wydarzyło pomiędzy różnymi osobami, które jednak muszą żyć ze sobą w bliskim sąsiedztwie, prawda, bo to było tak, że te sytuacje trudne dotyczyły zarówno całych rodzin, jak i księży, którzy gdzieś służyli niedaleko w całej społeczności. Więc to te ofiary i sprawcy byli ze sobą bardzo blisko i jak to teraz zrobić, żeby właśnie te grupy naznaczone właśnie przez trudne doświadczenia i grupy czy społeczności właśnie kościelne, które wymierzały tą krzywdę jako taki uogalniając, prawda? Jak sprawić, żeby te grupy nie tyle się spotkały, ale w pewien sposób, żeby jakoś doszły do jakiegoś porozumienia i żeby wszyscy mogli pójść naprzód i jak to jest, że często system sprawiedliwości po prostu zawodzi ofiary, zawodzi te osoby, które starają się znaleźć jakąś ulgę dla swojego cierpienia i to, że rozwiązanie sprawy w sądzie nie zawsze jest tym, co tą ulgę przynosi i nie zawsze też jest to możliwe, żeby wyjść zwycięsko właśnie w starciu z systemem, wybierając właśnie tę drogę sądową. I tutaj pojawiła się taka wspaniała osoba Mary Keenan, z którą krótką rozmowę przeprowadziła właśnie Marta Abramowicz, która opowiada jej, jak ten proces pojednania wygląda, jakie to jest bardzo trudne i właśnie szukanie przyczyn źródłowych tego wszystkiego i stawianie na spotkania, do których trzeba się bardzo przygotować, które są bardzo trudne i które muszą zostać bardzo wzięte pod taką bardzo tak bardzo ostrożnie potraktowane, żeby ten proces uleczania się z tych krzywd, które miały miejsce, żebyśmy mogli po prostu pójść naprzód i nie zostawić tego, albo żeby to po prostu zostało nierozwiązane. Okej, dobra, powiedzieliśmy, nie musimy już nic więcej na ten temat mówić, idziemy do przodu. No to jest jakby przepis na klęskę i na to, że jakieś jakieś tam resentymenty będą się dalej jątrzyć i że będziemy dalej patrzeć na siebie wilkiem i że trzeba znaleźć na to jakiś sposób i zacząć o tym rozmawiać, więc wydaje mi się, że to jest taki bardzo ważny wątek, który powinien był zostać poruszony i on został poruszony, prawda? Co dalej? Że to jest ciągle proces otwarty, to nie jest tak, że wszystko już zostało pięknie pozamiatane, posprzątane, hura i możemy rozwiązywać dalsze problemy albo wręcz, że innych problemów już nie ma, tylko właśnie, że musimy ciągle o tym rozmawiać, musimy o tym pamiętać, te spotkania między ofiarami a oprawcami muszą trwać, żeby można było wyciągnąć z tego jakieś wnioski na przyszłość i żeby jakieś zamknięcie tej traumatycznej sytuacji mogło mieć miejsce.
Myślę, że ten wątek w ogóle mógłby nadać się do bardzo, bardzo wielu sytuacji w bardzo wielu krajach, bo my mamy jako społeczeństwo w ogóle problem z tym, żeby jakoś przepracować przeszłość i żeby jakoś leczyć, jeśli to jest właściwe słowo, te rany, które różne grupy nawzajem sobie zadawały, więc to w ogóle jest moim zdaniem taki wątek, nad którym warto się zatrzymać, czytając tę książkę, jakoś tak taką chwilę namysłu poświęcić na to właśnie, jak dużą rolę może odegrać rozmowa. Oczywiście, tak jak mówisz, rozmowa, która jest bardzo dobrze przygotowana i w której, tak jak podkreśla Mary Keenan, jakby całą tą decyzyjność oddaje się w ręce skrzywdzonych i to oni i one ustalają zasady, żeby było zupełnie odwrotnie niż w momencie, kiedy tych krzywd doznali.
Ale prawda, właśnie, oddawanie sprawczości.
Tak, oddawanie właśnie ich sprawczości w ich ręce. No ale właśnie jednak dochodzi do tej rozmowy i ta rozmowa jest tutaj jakimś takim kluczowym momentem, w którym dzieje się coś bardzo, bardzo pozytywnego mimo ogromnych trudności oczywiście i jakiegoś takiego emocjonalnego ciężaru, który się z tym wiąże, więc cieszę się bardzo, że o tym wątku wspomniałaś, bo myślę, że on jest bardzo ciekawy i bardzo też taki uniwersalny.
Tak, tak. No dla mnie ta książka była takim trochę bardzo, bardzo dobrym prezentem na kolejną rocznicę apostazji, więc właśnie jakiś taki też dla mnie jakieś podsumowanie i żeby zobaczyć, jakie decyzje można podejmować i jak można o tym mówić i jak można być członkiem albo jak to jest, kiedy już nie chce się w czymś uczestniczyć, więc to było dla mnie takie też takie źródło refleksji, dla mnie była ta książka.
No i w ogóle ja może zaraz ty mi powiesz o twoich odczuciach, bo ja nie wiem, czy wszyscy mi ufają w tym momencie, bo ja wszystko, co jest o Irlandii, to połykam bardzo chętnie i szybko, ale wydaje mi się, że ta książka też po prostu jest niesamowicie dobrze i sprawnie napisana w takim sensie, że ona właśnie wciąga w tę historię, pokazuje to wszystko, ten kraj, tych ludzi w taki sposób, że naprawdę ma się wrażenie, że siedzi się gdzieś obok nich, czy to w pubie, czy w zaciszu domu, gdzie zdradzają nam takie swoje najbardziej intymne tajemnice, co wcale nie jest łatwe do osiągnięcia, o czym też Marta Abramowicz mówiła na spotkaniu. Irlandczycy i Irlandki wcale łatwo się nie otwierają przed obcymi, no ale tym bardziej, myślę, można docenić to wszystko, co opowiedzieli w tej książce i sposób, w jaki autorka to wszystko oddała, opisała i przedstawiła nam.
Nie, no ja mogę powiedzieć, że świetnie mi się to czytało. Ja nie czytam z kolei wszystkiego, co irlandzkie, więc może tutaj jestem z takiej trochę drugiej strony. Ale tak, to prawda, to jest taki powrót do tego, co powiedziałyśmy sobie zaraz na początku tej rozmowy, że ta książka jest świetnie poprowadzona i że mamy dobre takie zrównoważenie między tym, co wiedzieć musimy, bez zbytniego przeładowania nas faktami, ale właśnie te fakty i ta praca na źródłach wszelakich, które tutaj się pojawiają, czy to listy, czy to jakieś materiały telewizyjne, poprzeplatane jest właśnie z rozmowami. I wydaje mi się, że Marta Abramowicz naprawdę potrafi rozmawiać, czego właśnie świadkinią mogłam być trochę podczas tego spotkania w Rybnickiej Bibliotece, ale że ona naprawdę wie, jak dotrzeć do drugiej osoby, nawet jeśli wymaga to, tak jak powiedziała, sporo wysiłku, jakiejś takiej różnicy kulturowej w podejściu do poznawania nowych osób, ale wie, jak rozmawiać i wie, jak przedstawić to, co jej rozmówczyni czy rozmówca ma do powiedzenia i to jest dla mnie taka wartość dodana, że to jest takie świetne połączenie bardzo różnych źródeł, które właśnie sprawiają, że tę książkę po prostu świetnie się czyta. Jeśli nie przekonuje Was sam fakt, że to jest po prostu bardzo ważny temat, który można by sobie jakoś przepracować, przyjrzeć się mu i zrozumieć.
A propos źródeł, to ja na koniec powiem, że jeszcze z tej książki wyniosłam to, co jest najlepsze i najgorsze jednocześnie, czyli listę nowych książek, które muszę sobie koniecznie kupić, albo wypożyczyć, albo znaleźć i przeczytać.
Świetnie.
Także ogromnie Wam polecamy Irlandię, która wstaje z kolan i ten wspaniały reportaż. A ja jeszcze chciałabym uzupełnić trochę to, co już sobie powiedziałyśmy, polecając Wam opowiadania Claire Keegan przez Błękitne Pola w tłumaczeniu Dariusza Żukowskiego, które bardzo niedawno się ukazały i które przeczytałam właściwie zaraz po tym reportażu. I naprawdę wydaje mi się, że to jest taki zestaw, który sam się prosi o to, żeby go przeczytać właśnie jakoś w połączeniu. I to, czego się dowiemy z Irlandii, która wstaje z kolan, bardzo trudny w odmianie ten tytuł, to wszystko można w tych opowiadaniach wyłapać i jakoś tak jedno z drugim się bardzo, bardzo dobrze uzupełnia.
Właśnie fajnie, że masz taki zestaw, że nam powstał. W ogóle mamy już w planach parę innych zestawów, które mamy nadzieję przedstawić Wam w najbliższych tygodniach. Ale fajne w tym jest to, że właśnie wybrałaś opowiadania, bo Marta Abramowicz korzysta z wielu różnych źródeł, ale nie korzysta z literatury pięknej. Ma ku temu swoje powody i zdecydowała się przytaczać jako dzieła kulturowe inne rzeczy niż powieści, a tutaj fajnie mogłoby się nam uzupełnić ten temat. Właśnie Irlandii mamy tutaj zestaw non-fiction w połączeniu z literaturą piękną, czyli opowiadaniami, które w ogóle ja wiem tylko, że są ślicznie wydane. A ty możesz nam powiedzieć więcej o tym, co jest w środku, bo ja tylko tyle wiem, że zachwyciły cię te krótkie formy.
Tak, i nawet jestem troszeczkę zdziwiona, jak bardzo mnie zachwyciły, bo czytałam też pierwszą książkę Claire Keegan, która ukazała się po polsku, czyli Drobiazgi takie jak te. I ona mi się podobała, spodobało mi się w niej to, jak bardzo Claire Keegan umie wyczuć szczegół, że tak powiem, jak właśnie precyzyjnie jej opisy takich najdrobniejszych codziennych czynności, czy tego, co w otoczeniu bohaterów sprawiają, że my czujemy tę książkę, że jakoś tak rozumiemy, jak czują się przez to postaci w jej książkach. Ale w tamtej powieści, małej, króciutkiej powieści, czegoś mi jakby zabrakło, więc mój zachwyt nie był taki całkowity i miałam takie wrażenie, że właśnie jakiegoś domknięcia brakuje, ale oczywiście i tak chciałam przeczytać.
No przepraszam, ale to wydaje mi się bardzo ciekawe, no bo miałaś krótką powieść.
No właśnie.
A tutaj masz jeszcze krótsze opowiadania i tutaj wszystko jest domknięte, a w tamtej formie coś nie zadziało.
Dlatego mówię, że właśnie to mnie zaskoczyło, że te opowiadania, które jest tutaj 8 opowiadań, a książka też wcale nie jest gruba, bo ma około 200 stron.
Jakoś tak podobnie w sumie,
także podobnie, no chyba nawet drobiazgi są krótsze,
ale
8 tutaj historii się aż mieści, więc rzeczywiście każda z nich jest dużo krótsza, więc no tak jak mówię, zaskoczyło mnie to, jak bardzo mi się spodobały te opowiadania i jak dobre są te historie. Znowu tak myślę, jak chyba w każdym zbiorze opowiadań są może dwa, które nie zrobiły na mnie jakiegoś takiego wielkiego wrażenia. Są takie, które należą do moich ulubionych, ale uważam, że całościowo jest to naprawdę świetny zbiór. Te opowiadania właśnie bardzo dobrze się wpisują w te historie Irlandii, którą rysuje przed nami Marta Abramowicz, bo mamy tutaj przede wszystkim irlandzką wieś, z jednym wyjątkiem, gdzie akcja dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale na pewno ta Irlandia jest w historii przodków tych bohaterów, tak się domyślam, więc ta Irlandia gdzieś taka wiejska właśnie we wszystkich tych opowiadaniach odgrywa ogromną rolę. No i to jest coś, o czym Marta Abramowicz też pisze, o takiej wizji, którą mieli biskupi i politycy irlandzcy, czyli przede wszystkim Eamon de Valera i arcybiskup McQuaid, że Irlandia to będzie właśnie taki kraj takich małych, spokojnych gospodarstw, będzie wiejski, nie będzie wchodził na tą drogę uprzemysłowienia, bo ludzie są szczęśliwsi, kiedy żyją w tych takich szczęśliwsi, przede wszystkim pobożniejsi i moralniejsi, kiedy żyją w małych skupiskach, gdzie wszyscy trochę się pilnują nawzajem.
Łatwo się kontrolować.
Łatwo się kontrolować, nie ma tylu pokus, wiadomo. Więc to jest właśnie tego typu Irlandia, którą tutaj odkrywamy. No i poznajemy tych ludzi, którzy w ten świat zostają wrzuceni. No i właśnie bardzo podoba mi się to zderzenie. Z jednej strony mamy faktycznie to piękno przyrody, które tutaj się pojawia i mam wrażenie, że w każdym jest między bohaterami, a tym ich otoczeniem jest jakaś taka głęboka, może czasami miłość, może użyłabym czasem raczej słowa więź, ale właśnie coś w tym jest takiego, że to miejsce, ta wieś, to piękno przyrody, to otoczenie jakoś ich określa, jakoś wpływa na ich życie i oni są związani z tą piękną, wiejską, spokojną Irlandią. A z drugiej strony no, żyją w tych środowiskach, w tych małych skupiskach ludzkich i mają do czynienia z czymś zupełnie innym, z czymś brzydkim, z czymś niepokojącym, z czymś przemocowym, co siłą rzeczy się rodzi w takich warunkach, więc tutaj są zasugerowane właściwie, bo wszystkie te opowiadania są bardzo subtelne w swoim wyrazie, ale mamy zasugerowane i opowiedziane takie sytuacje jak molestowanie czy pedofilia księży, jak kazirodztwo, jak takie po prostu jakieś takie poczucie, że wszyscy nas obserwują, że wszyscy sąsiedzi o nas rozmawiają, kontrolują, co my robimy, jakieś plotki i jakieś takie też poczucie trochę braku innych możliwości, więc jakiegoś takiego tkwienia w pewnej sytuacji, w pewnym miejscu.
Przeświadczenie po prostu, że jesteś skazana na to, w jakiej sytuacji tkwisz, tak już będzie po koniec twoich dni, jakiś taka mroczna przyszłość, z którą właściwie nie można nic zrobić.
Tak, trochę taka właśnie bezradność albo nawet bezwolność w obliczu swojego losu i nawet czasami decyzje, które są podejmowane są właściwie albo skazane na porażkę, albo właściwie nic nie zmieniają, albo cały czas czeka się na coś, co się zmieni w przyszłości, na emeryturze, albo kiedy się wyjdzie za mąż, albo kiedy się kogoś innego pozna i nie zawsze te zmiany właściwie przynoszą jakąś ulgę, czy jakąś pociechę w tym wszystkim.
No i te zmiany właściwie z tego, co tak nam opowiadasz i czego można by się było spodziewać właśnie po miejscu akcji, jakim jest irlandzka wieś, są takie bardzo już usystematyzowane, prawda? Jak wyjdziemy za mąż, to coś się zmieni. Te opcje są bardzo ograniczone.
Tak, można iść do seminarium, można wziąć sobie żonę, można mieć dzieci.
No właśnie, więc to są te zmiany, które przychodzą, są już jasno określone i my wiemy, że właściwie niewiele się zmieni, ale to są jedyne rozwiązania, które są dostępne na ten moment w historii i na ten moment w środowisku, które jest opisywane. No a ja chciałam zapytać się jeszcze o, że tak powiem, drobiazgi takie jak te, czyli te szczegóły. Chodzi mi o te szczegóły w tych opowiadaniach, które tak cię urzekły i o tą przyrodę, która tak silnie związana jest z postaciami i tak znacząco wpływa na to, jak my odczytujemy losy poszczególnych postaci. Czy mogłabyś coś więcej o tym powiedzieć? Bo wydaje mi się, że przyroda jako taka trochę wskazówka dotycząca tego, jak dany bohater się czuje, albo jak my, czytelnicy, osoby czytające, powinniśmy się czuć w związku z tym, co się właśnie dzieje, no to jest ciekawe.
To jest bardzo ciekawe i tak jak już trochę tutaj wcześniej mówiłam, to ma miejsce w tych opowiadaniach, to znaczy mamy tę przyrodę, to otoczenie. Ja właśnie na tytuł odcinka wybrałam te chmury.
Znaczy tytuł odcinka miał być Irlandia wstaje z kolan przez błękitne pola.
Ale w końcu
To tak w żartach
taki,
znowu.
Taki wiersz wyszedł z tego trochę i zachowałyśmy go na teraz, żeby się z wami podzielić tym wierszem. Ale ostatecznie wyszły różańce i chmury, czy chmury i różańce właściwie, i te chmury są u Claire Keegan. To jest taki element z tych opisów przyrody. One też nie są długie, bo tak jak mówiłam, nie ma tu miejsca na długie i rozbudowane opisy, ale są właśnie bardzo, moim zdaniem, precyzyjnie przemyślane albo wyczute, bo nie wiem, jak Claire Keegan pracuje, ale właśnie są tam, gdzie powinny być te opisy i coś robią z nami. I zwróciłam sobie uwagę szczególnie na te chmury, bo wydaje mi się, że przynajmniej raz w każdym opowiadaniu pojawiają się chmury czy obłoki i są takim bardzo dla mnie znaczącym elementem. Jakby to zbadać szczegółowo, to na pewno dałoby się rozpisać, co te chmury robią, bo one czasami wiszą nad kimś, czasami tkwią nieruchomo na niebie, czasami zasnuwają całe niebo, bo niektóre obłoczki sobie płyną beztrosko, a inne się rozwiewają, a wcześniej były, a teraz już ich nie ma, więc myślę, że jakby przyjrzeć się samym chmurom, co one robią albo czego nie robią w tych opowiadaniach, to bardzo wiele by nam to powiedziało o tym, co się dzieje z bohaterami, o czym oni myślą, jak oni odbierają daną chwilę, w której się znaleźli, bo te chmury najczęściej są właśnie jakoś tak powiązane z jednym konkretnym bohaterem. No i to jest kolejna rzecz, o której myślę warto wspomnieć. Dla mnie wszyscy ci bohaterowie i bohaterki, którzy się tutaj pojawiają, są bardzo samotni. Albo może osamotnieni, nie wem, które słówko byłoby...
Bo mimo wszystko żyją w jakiejś społeczności, prawda? Tak. Są otoczeni cały czas kimś innymi sąsiadami, współwyznawcami chodzącymi na mszę do kościoła.
Tak, właśnie, niektórzy mają rodzinę, mają żonę, dzieci, albo w przypadku księdza, który jest narratorem, on cieszy się oczywiście ogromnym szacunkiem, ma całą tę swoją trzutkę, którą się zajmuje, albo i nie. Więc oni, rzeczywiście wszyscy ci ludzie mają wokół siebie społeczność, mają niektórzy wokół siebie rodzinę, ale na ten moment, kiedy oni są wyciągnięci jakby przez Claire Keegan wywołani do odpowiedzi i pokazany jest ten jakiś urywek z ich życia, to są pokazani właśnie jako takie jednostki, które są właśnie odosobnione w pewien sposób. I być może wszystkie te osoby trochę tak wygląda ich życie, to znaczy nie mają z kim porozmawiać na tematy, które są naprawdę dla nich ważne, albo trudne, albo głębokie, albo które ich ranią, albo które w nich tkwią. Ze wszystkich tych powodów, o których mówiłyśmy sobie już dużo wcześniej w odcinku, czyli że czasami to są tematy tabu, czasami boją się, że zostaną osądzeni, czasami po prostu nie ma innych opcji, więc siłą rzeczy decydują się...
Po co w ogóle
się,
gadać?
Po co w ogóle gadać? No takie często podejście.
Tak jest życie,
takie jest życie i nie ma co gadać, bo tylko to wszystkim przysporzy więcej zmartwień. No więc ta samotność się tutaj często wybija na pierwszy plan, no i ona trochę właśnie jest, no nie wiem, ukojona w pewien sposób, jest powiązana właśnie z tą naturą i z tą ziemią irlandzką i z tą przyrodą irlandzką, która tym bohaterom towarzyszy wtedy, kiedy nie towarzyszy im nikt inny poza nami, czytelnikami i czytelniczkami.
To brzmi, jakby to były naprawdę piękne miniatury. I co? I teraz już czytałam Irlandię. Irlandię, która wstaje z kolan, to ty mi to podsunęłaś i teraz chyba będę musiała sięgnąć po Claire Keegan, a przecież jest mnóstwo innych jeszcze książek, które chciałabym sobie przeczytać. Ale to mi się wydaje,
niestety,
że to jest jakieś takie wyjątkowe. Jakoś tak, jak cię słucham, to mam wrażenie, że to są takie naprawdę udane miniatury.
Ja tak uważam i myślę, że właśnie też te takie drobiazgi znowu...
Przepraszam, właśnie, ale to się po prostu aż sama...
Nasuwa się, prawda? Prosi się o to, żeby użyć tego słowa. No więc te drobiazgi dla mnie są bardzo cenne. To są takie klejnociki, które są rozsiane po tych opowiadaniach i wydaje mi się, już teraz takie irlandzkie metafory mi przychodzą do głowy, takie klejnociki na torfowisku, więc trzeba by się bardzo czasami...
Upaprać,
ale chodzi mi o to, że trzeba patrzeć pod nogi i ich szukać czasami. One może nie są oczywiste, ale ja tutaj znajdowałam co chwilę takie pojedyncze, krótkie zdania, które...
Tak, ale co chwilę po prostu mówi tak... to jest takie zdanie i...
Tak, i w tych zdaniach już tłumaczę, o co mi chodzi z tymi zdaniami. One nawet nie są jakieś piękne pod względem literackim, tylko one dla mnie są jednocześnie zwykłe pod takim względem, że są wpasowane po prostu w tekst, w sytuację, w to, co się dzieje i w tym kontekście są zwykłe, ale można je też odczytać jakoś symbolicznie czy metaforycznie i to jest taki wtedy uderzający moment. Przychodzi mi do głowy ten przykład, który ci czytałam w momencie, kiedy mamy księdza, co do którego są podejrzenia uzasadnione zapewne, że molestował dzieci w przeszłości. No i ten ksiądz siedzi sobie na przyjęciu weselnym, gdzie podano cielęcinę i w pewnym momencie jest właśnie zdanie: ksiądz wbija nóż w jagnię. No i właśnie, no po prostu je, tak? Ale z drugiej strony oczywiste jest, co z tego zdania wynika i jak...
Co zostało albo co nie zostało powiedziane wcześniej między postaciami innymi, właśnie, które siedzą przy tym samym stole i które właśnie o czymś tam sobie myślą, ale nie powiedzą, co myślą na głos.
No właśnie, więc to zdanie właśnie jest takie też wbijające się w serce i myślę, że to też jest właśnie ogromną siłą tych opowiadań, te małe zdania, które są jak takie trochę drzazgi.
Dobrze, czyli ty zachęcasz do szukania tych klejnocików w torfowisku.
Oczywiście.
A obie zachęcamy do zapoznania się z reportażem Marty Abramowicz. Lustrem, ale nie tylko. Lustrem i obrazem przedstawiającym ciekawy kraj, jakim jest Irlandia. Bardzo się cieszę, że wyszedł nam taki zestaw wzajemnie się uzupełniający z różnych książek. Cieszę się bardzo.
Jak zwykle jesteśmy bardzo ciekawe, czy wy macie już za sobą lekturę którejś z tych książek, albo czy ją planujecie. Dajcie nam znać, czekamy na wasze komentarze na wszystkich naszych mediach społecznościowych. Bardzo lubimy, kiedy do nas piszecie.
A tymczasem mówimy wam do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia.